Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Do Senatu wpłynął już wniosek prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zarządzenia referendum 25 października w dniu wyborów parlamentarnych, poinformował marszałek Bogdan Borusewicz. Zapowiedział on, że zwróci się do kancelarii prezydenta o dodatkowe uzasadnienie wniosku. Na poniedziałek marszałek ma zwołać konwent seniorów. W referendum Polacy mieliby się wypowiedzieć w kwestiach obowiązku szkolnego sześciolatków, wieku emerytalnego i lasów państwowych. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zwróci się także do KBW o przekazanie informacji na temat możliwości wspólnego głosowania do Sejmu, Senatu i w referendum ogólnokrajowym. Z decyzji prezydenta zadowolona jest między innymi Solidarność oraz organizacje społeczne, apelujące o dodanie pytań. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że prezydent wsłuchał się w głos obywateli. Odmienne opinie mają politycy PO i PSL-u. Uważają, że swoją decyzją prezydent wpisał się w kampanię Prawa i Sprawiedliwości. SLD nie kwestionuje pytań, bo jak twierdzi, są one zasadne. Krytykuje jednak to, że decyzja zapadła bez konsultacji z formacjami politycznymi, które działają w parlamencie. Doktor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że propozycja prezydenta jest możliwa do zrealizowania na mocy ustawy o referendum ogólnokrajowym,
która stanowi, że łącznie z wyborami parlamentarnymi może odbyć się referendum ogólnokrajowe zarządzone przez prezydenta za zgodą Senatu. Bez zgody Senatu prezydent nie może zmienić postanowienia o zarządzeniu referendum, niezależnie od tego, czy to jest jego postanowienie, czy to jest postanowienie poprzednika. I oczywiście w tym zakresie, w jakim dotyczy to kwestii istotnej, a więc termin pytania. Te kwestie techniczne, które są określone w takim kalendarzu stanowiącym załącznik do postanowienia prezydenta, one mogą być zmieniane bez zgody Senatu. Nie ma przeszkód, żeby w referendum połączonym z wyborami parlamentarnymi stworzyć możliwość odpowiedzi na pytania, które pan prezydent uzna za stosowne zadać, a Senat na to się zgodzi.
Tymczasem premier Ewa Kopacz domaga się rozszerzenia pytań w referendum w dniu 25 października po spotkaniu ze wszystkimi przedstawicielami partii politycznych. Poseł Marcin Mastalerek, rzecznik Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, jest zdziwiony żądaniem premier.
Zmuszanie Polaków do pracy do 67 roku życia przez Platformę Obywatelską nie ma barw politycznych, nie jest ani lewicowe, ani prawicowe. Ma twarz Platformy Obywatelskiej. Tak samo jak zmuszanie rodziców, żeby wysyłali dzieci od 6 roku życia do szkoły, też nie ma barw politycznych. Ma twarz Platformy Obywatelskiej. Ja nie wiem, czy to jest lewica, czy prawica. To jest po prostu wbrew obywatelom. Mam wrażenie, że po prostu pani premier pomyliła adresatów i to, co zaprezentowała pani premier Kopacz, jest obłudne. Bo gdyby była konsekwentna i o to samo apelowała do Bronisława Komorowskiego, to miałaby dziś prawo stanąć i powiedzieć: ja apelowałam do mojego byłego kolegi partyjnego Bronisława Komorowskiego, kiedy w nocy układał ze swoimi doradcami pytania, by ratować się po przegranej pierwszej turze, i mam prawo dziś i o to samo apelować.
W poniedziałek ma się zebrać konwent seniorów, a 4 września Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Natomiast 6 września odbędzie się referendum zaproponowane przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera poseł Beata Szydło odwiedziła w piątek zakłady PZL Świdnik. Powiedziała, że chce, by w Polsce powstawały nie tylko montownie, ale takie fabryki, w których od początku do końca tworzy się jakiś produkt. Według wiceprezes PiS-u przykładem takiego zakładu jest PZL Świdnik, który, jak przypomniała, produkuje najwyższej jakości sprzęt lotniczy. Beata Szydło dodała, że tutaj odbywa się nie tylko produkcja, ale także przygotowanie, budowanie nowoczesnych helikopterów z wykorzystaniem polskiej myśli technologicznej. Kandydatka PiS-u na premiera podkreśliła, że polskiemu rządowi powinno zależeć na tym, aby takich zakładów było jak najwięcej.
Rząd polski powinien wspierać tych wszystkich, którzy chcą budować w Polsce przemysł na tej zasadzie, że powstaje firma, daje pracę, tutaj płaci podatki i rozwija się Polska, jest współpraca gospodarki, nauką, powstają nowoczesne technologie. Tak, my Polacy chcemy nowoczesnego przemysłu. Chcemy trwałych miejsc pracy, dobrze opłacanych, i chcemy, żeby produkty polskie były wykorzystywane również i w Polsce.
Beata Szydło odniosła się także do sprawy przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Powiedziała, że rząd powinien dążyć do tego, by to polskie zakłady wyposażały naszą armię. Wyjaśniła także, że przetarg, który wygrały francuskie Caracale, budzi wątpliwości i powinien być zbadany, a obywatele poinformowani o jego przebiegu. W kwietniu w przetargu na 50 wielozadaniowych śmigłowców w różnych wersjach Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało maszynę produkowaną przez francuską firmę Airbus Helicopters. Dwie pozostałe oferty, PZL Świdnik i Augusta Westland oraz konsorcjum Sikorski Aircraft i PZL Mielec, resort odrzucił. Podpisanie wartej około 13 miliardów złotych umowy na dostawę śmigłowców Caracal planowane jest na jesień. Dostawy mają się rozpocząć w 2017 roku. Polski episkopat mówi o in vitro jednym głosem za papieżem Franciszkiem i biskupami Europy, napisał na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski. Polski episkopat mówi o in vitro jednym głosem z papieżem Franciszkiem i biskupami Europy, napisano na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski. Podkreślono, że wynika to z analiz dokumentów Kościoła Powszechnego oraz Konferencji Episkopatów Europejskich i Episkopatu Polski. Konferencja Episkopatu Polski przypomina, że już papież Pius XII w 1956 roku zdecydowanie powiedział, że próby in vitro są do odrzucenia jako niemoralne i absolutnie niedozwolone. Święty Jan Paweł II zaś napisał między innymi: potępiam w sposób najbardziej jednoznaczny i formalny eksperymentalne manipulowanie ludzkim embrionem. Odwołano się też do słów ojca świętego Franciszka skierowanych niedawno do lekarzy. Sztuczne zapłodnienie jest problemem naukowym, ponieważ tam jest życie ludzkie i nie jest dozwolone unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać problem, mówił wówczas papież. W tym kontekście Konferencja Episkopatu Polski przywołuje głos polskich księży biskupów, mówi rzecznik episkopatu ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Konferencja Episkopatu Polski mówi, dlaczego in vitro nie powinno być stosowane. Cytuję: podobnie jak w przypadku aborcji, katolicy nie mogą stosować in vitro między innymi dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci. W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody in vitro.
Ksiądz profesor przypomniał, że episkopat zachęca jednocześnie małżonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności godziwe moralnie. W diecezji ełckiej można już korzystać z kolejnego szlaku papieskiego. Kajakowy szlak apostołów miłosierdzia z Krutyni do Opisza powstał z inicjatywy księdza biskupa Jerzego Mazura. Szlak pobłogosławił w piątek ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt papieskiej kongregacji nauki i wiary. Ksiądz kardynał powiedział, że podziwiamy tutaj piękno natury, które usposabia nas do odczytania Bożego miłosierdzia, które jest w nas i jest nam zadane, byśmy w naszej codzienności potrafili odkrywać je na nowo i nim żyć. Ksiądz kardynał podziękował też pasterzowi diecezji za tę inicjatywę.
Chciałbym ksiądz kardynał podziękować przede wszystkim księdzu biskupowi Mazurowi za jego inicjatywę tych szlaków papieskich, no i pogratulować diecezji ełckiej, że ma tak aktywnego biskupa, a wszystkim słuchaczom i telewidzom telewizji Trwam i Radia Maryja przekazać przede wszystkim zadanie, że wiara jest dla nas jest takim pomostem, który prowadzi nas ku przyszłości, bo bez wiary, bez ufności nie ma przyszłości.
Ponad 100-kilometrowa trasa upamiętnia spływ kajakowy księdza Karola Wojtyły z 1957 roku, który na przełomie lipca i sierpnia płynął tą drogą z grupą 26 naukowców krakowskiego środowiska. Szlak, podobnie jak dwa poprzednie, jest podzielony na 5 etapów, zaznacza benedyktynka siostra Blanka Szymańska, dyrektor Centrum Oświatowo-Dydaktycznego w Ełku, które administruje szlakami diecezji.
Jest podzielony na 5 etapów. Jest to szlak, którym patronuje samo miłosierdzie Boże jako dar rozpatrywany na pierwszym etapie. Na drugim etapie patronuje mu święta siostra Faustyna Kowalska, wielka orędowniczka Bożego Miłosierdzia. Na trzecim etapie błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Na czwartym etapie patronuje temu szlakowi święty Jan Paweł II, który ustanowił święto Bożego Miłosierdzia w kościele, dokonał aktu uwierzenia ludzkości Bożemu Miłosierdziu. I piąty etap tego szlaku to jest znak zapytania. Jest on dedykowany każdemu, kto tym szlakiem przepłynie, aby sam próbował sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest jego relacja do Bożego Miłosierdzia.
W diecezji ełckiej istnieje także papieski szlak tajemnice zawierzenia i szlak tajemnice światła. Ideą tworzenia szlaków papieskich, oprócz przypomnienia przesłania świętego Jana Pawła II, jest skłonienie pielgrzymów do odkrywania piękna polskiej przyrody. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyły się wakacyjne warsztaty dla młodzieży. Uczestniczyło w nich 165 osób z całej Polski i Niemiec, Francji oraz Włoch. Nowe widnokręgi, dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność to hasło kolejnej edycji warsztatów. Młodzi uczestniczyli w zajęciach radiowych, telewizyjnych, prasowych, politologicznych, filozoficznych, kulturoznawczych, informatyczno-multimedialnych, a także tanecznych i aktorskich. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreśla, że to spotkanie wspaniałej młodzieży, która pragnie rozwijać się i pogłębiać relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.
Ten czas był, myślę, dla nich relaksem pod każdym względem, ale też i ogromnym ubogaceniem duchowym. No i widać, jak ta wspólnota w tych dniach między nimi wzrastała. Oni wyjeżdżają już bardzo zjednoczeni, zintegrowani i to jest wielka radość, że mamy w Polsce piękną młodzież, a rodzicom gratulujemy takiej młodzieży. I dla nas to jest ogromnie też podnoszące na duchu, że Polska ma piękną młodzież i powinniśmy wszystko robić, by w Polsce młodzież dorastała do pięknych ideałów i by wyrastali na wspaniałych też fachowców, ale też na ludzi o wielkim sercu, a to serce żeśmy tej młodzieży mogli tutaj zaobserwować.
W ramach warsztatów odbyły się również warsztaty muzyczne, które poprowadził Zbigniew Małkowicz z zespołem Lumen. Każdego dnia młodzież spotykała się na wspólnej modlitwie. Był też czas na zwiedzanie Torunia, Radia Maryja i telewizji Trwam. Kolejne warsztaty dla młodzieży odbędą się zimą, a jednocześnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi wyjazdowe warsztaty dla młodzieży. Premier Grecji Aleksis Tsipras w orędziu do narodu ogłosił swoją dymisję i wezwał do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tsipras zwrócił się do prezydenta Prokopisa Pavlopoulosa o jak najszybsze rozpisanie wyborów parlamentarnych. Mandat utworzenia nowego rządu ma otrzymać przywódca Nowej Demokracji, głównej partii opozycyjnej. Wiceprzewodniczący parlamentu w Atenach ogłosił w piątek, że 25 radykalnie lewicowych członków rządzącej w Grecji Syrizy wyszło z partii, by utworzyć nowe ugrupowanie o nazwie Jedność Ludowa. Grupa ta nie poparła trzeciego programu pożyczkowego dla Grecji. Ekonomista dr Marian Szołucha z Forum dla Wolności i Rozwoju mówi, że rozpad rządu Tsiprasa był kwestią czasu.
Tsipras zdaje sobie sprawę z tego, że jego rząd byłby nie do utrzymania bez względu na to, w którym kierunku sytuacja Grecji w rozmowach z jej wierzycielami by się potoczyła. Jeśli te rozmowy zostałyby zerwane i Grecja ogłosiła bankructwo, to mielibyśmy przynajmniej kilkanaście miesięcy głębokich niepokojów społecznych i zawirowań ekonomicznych w tamtejszej gospodarce. Jeśli natomiast Tsipras dalej brnąłby w kierunku porozumienia za wszelką cenę, to Grecy prędzej czy później musieliby dojść do wniosku, że są zwyczajnie okradani i po prostu biednieją.
Grecja ma otrzymać trzyletni pakiet pożyczkowy o wartości maksymalnie 86 miliardów euro. W zamian ma przeprowadzić duże reformy, w tym prywatyzację. We wtorek rząd w Atenach zatwierdził sprzedaż 14 lotnisk na rzecz niemieckiej firmy Fraport. Program wyprzedaży majątku państwowego według wierzycieli ma przynieść Atenom 50 miliardów euro. Oddziały prewencyjne macedońskiej policji użyły w piątek gazu łzawiącego i granatów hukowych wobec uchodźców, którzy próbowali wtargnąć do Macedonii przez granicę z Grecją. Według różnych źródeł na granicy zebrało się od 1000 do 3000 ludzi. Grecka policja twierdzi, że co najmniej 8 osób ucierpiało, w tym jeden młodociany zraniony zapewne odłamkiem granatu hukowego. Około 3000 ludzi z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, w tym wielu syryjskich uchodźców, spędziło noc w pasie granicznym na ziemi niczyjej między Grecją a Macedonią. W przeddzień Macedonia wprowadziła stan wyjątkowy na części swych granic, w tym na południowym odcinku na granicy z Grecją, odcinając praktycznie drogę uchodźcom zmierzającym do państw Europy Zachodniej. Napływ uchodźców do Macedonii osiągnął w ostatnich tygodniach od 1500 do 2000 osób dziennie, wobec 200 ludzi dziennie w maju. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.